Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku.
Wojciech Strachowski, Pan od stresu. Zapraszam.
Dzisiaj inna formuła. Dzisiaj coś nowego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że będzie bardzo fajny odbiór i fajna współpraca. Ponieważ dzisiaj zapraszam Was na wysłuchanie rozmowy tutaj razem z moją koleżanką Katarzyną Śmiłowską, która myślę, że najlepiej sama się przedstawi i powie, kim jest i czym się zajmuje, także oddaję głos.
Witam wszystkich słuchających. Katarzyna Śmiłowska, jestem psychoterapeutą, arteterapeutą, pracuję z dziećmi, z młodzieżą i z rodzinami głównie.
No właśnie, witamy Kasiu bardzo. Cieszę się bardzo, że zgodziłaś się na tą rozmowę, bo to nie będzie, myślę, wywiad taki stricte. I teraz tak, zgodnie z zapowiedziami, zgodnie z tym, o co też prosiliście, bo ten temat w zasadzie podrzuciliście mi wy. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali tutaj, Kasiu, na temat rozwodów i na temat tego, jak przede wszystkim jak dzieci, czy to te małe, czy to te dorosłe już dzieci osób po rozwodach, radzą sobie z samym faktem rozwodu i z samymi relacjami w ogóle z rodzicami po rozwodzie.
Ja myślę, że to jest ważny temat, bo tak jak nawet rozmawialiśmy przed tym odcinkiem w takich kuluarach między sobą, to taki chyba duży obszar naszej pracy, bo jednak rozwód jest dzisiaj, no może nie normą, ale jest to coś, do czego często dochodzi. I wszystkie kwestie związane z rozwodem, emocje, finanse, mieszkanie, one później się odgrywają w życiu rodzinnym i to niezależnie od wieku dzieci takich rozwodzących się rodziców, bo myślę, że mówimy o niesamowicie szerokiej perspektywie, bo mówimy o malutkich dzieciach, o nastolatkach, ale też o dorosłych już ludziach, którzy albo mają w swoim życiu takie doświadczenie rozwodu swoich rodziców, albo nagle ich rodzice decydują się na rozwód i też trochę zastanawiają się, jak to, albo czasami z ulgą, o wreszcie, szkoda, że nie 10 lat temu.
No właśnie, bo równie często dzieci bardzo są przeciwko rozwodom, jak i też zachęcają wręcz rodziców, czy oczekują tego rozstania.
Tak, to chyba jest takie właśnie bardzo trudne, bo dużo zależy właśnie od tych rodziców i może to taki apel do tych rodziców trochę, że rozstania są częścią naszego życia. Dwójka ludzi poznaje się, zakochuje się, zakłada rodzinę, coś się psuje, po prostu. Nie zawsze musimy mówić, że nie wiem, doszło do jakiejś strasznej, dramatycznej sytuacji. Coś się psuje, wygasa to uczucie. No i mogą się pojawić takie emocje trochę obwiniania, niezadowolenia z tej drugiej strony. No i świadkiem tego wszystkiego są pozostali najbliżsi, w tym najmłodsi. I oni na to różnie reagują. Szczególnie najmłodsze dzieci mają z tym chyba taki duży kłopot, jak przełożyć to, że rodzice nie tylko są rodzicami, są też parą. No bo to są dwie różne funkcje tak naprawdę. Czasami one mieszają się i łączą. Dla dzieci to jest naturalne i nie możemy też oczekiwać nagle od dziecka, że tak fajnie po dorosłemu zrozumie wszystko. Ja zawsze tak to odbieram, jak rozmawiam zwłaszcza szczególnie z takimi młodszymi dziećmi, nie wiem, trochę przedszkolnymi, trochę początek szkoły podstawowej, że w pewnym sensie ich świat wali się. Po prostu. Że ich kochani rodzice nagle mają nie mieszkać razem, albo może już nie mieszkają. Często jest to poprzedzone jakimiś kłótniami. Myślę, że tak jak prowadzimy wspólnie spotkania rodzinne, to słyszymy o tym niejednokrotnie, że ludzie już tam w emocjach, ja już nie mieszkam z żoną.
Tak, bo tu też warto powiedzieć, że współprowadzimy terapię rodzinną i też różne doświadczenia mamy za sobą związane z kłótniami, z tymi rozstaniami tak naprawdę rodziców. I to, co jest chyba dla mnie najbardziej takie dojmujące zazwyczaj, że kiedy ci rodzice są w takim już, w takiej dużej agresji, w takim dużym jakby walce ze sobą i takim złym nastawieniu już do siebie, to dziecko czy te dzieci tak gdzieś giną w ich opowieści. Już te dzieci, nie ma tych dzieci w zasadzie, jest tylko ta złość, która jest między nami.
I to jest to chyba bardzo przykre też, takie w odbiorze, że dziecko nie jest ważne jako dziecko, tylko czasami jest elementem niestety rozgrywki. Że przez dziecko chcemy wzajemnie sobie coś udowodnić, bo ty jesteś gorszym rodzicem, bo nie wiem, nie zadbałeś o to, nie przyjechałeś wtedy, poszłaś do pracy, a tu dziecko miało ważne przedstawienie, że jakby dwójka ludzi zaczyna się punktować nie za kwestie ich partnerskie, ale za rodzicielskie. I o ile mam jakoś więcej zrozumienia, że dzieciom myli się trochę ten podział ról, to myślę sobie, że tutaj jest duża uważność do nas jako dorosłych, że my jesteśmy w różnych rolach. Jesteśmy rodzicami, partnerami, małżonkami, przyjaciółmi, pracownikami, pracodawcami. Bierzemy odpowiedzialność za różne role w naszym życiu. No i w kwestii rozwodowej, no to my się rozstajemy jako partnerzy albo małżonkowie.
Ale pozostałe role zostają. Pozwolę sobie skończyć za ciebie.
Tak.
Ale tak jest, że zgadzam się z tobą, że często przy rozstaniach jakby wychodzimy przynajmniej na jakiś czas ze wszystkich ról rodzinnych, a stajemy z boku w jakimś sensie. I pojawia się i ta złość chyba.
Tak,
ten żal głównie. I ta złość jakby dominuje wtedy.
Tak, to taka chyba mieszanka wybuchowa żalu, smutku, złości i ona tak czasami potrafi zalać, jakbyśmy tracili w ogóle rozsądne myślenie. I to jest chyba taki ważny fragment pracy dorosłych już ludzi, żeby umieli oddzielić te role, bo bardzo to się odbija na dzieciach. Te dzieci to mocno przeżywają, to jak czasami opowiadają ze łzami w oczach albo ze złością o tym, co się dzieje w ich rodzinach. I to są niestety takie doświadczenia, które czasami ciągną się przez lata, bo umówmy się szczerze, rozwód jest często kwestią rozgrywki, która w sądzie potem rok, dwa, trzy ciągnie się. Perspektywa 3 lat, na przykład w wieku małego dziecka, takiego 4-letniego, to jest szmat czasu, to jest duża część jego życia. Więc jak to dziecko dorasta, rośnie w takiej atmosferze nienawiści wzajemnej, no to też trudno, żeby dobrze się rozwijało. Nie możemy wtedy oczekiwać, że to dziecko nam super się zachowuje, jest grzeczne, może wykazywać czasami takie zachowania też agresywne, przenosi to, co obserwuje od swoich rodzin na plac zabaw, na teren szkoły, przedszkola wcześniej. No i mamy tu wtedy kłopot.
Tak, i wiesz, jak o tym mówisz, tak pomyślałem o jednej z pacjentek, której rodzice rozwiedli się właśnie, już nie pamiętam dokładnie, powiedzmy, że w okolicach szkoły podstawowej, czy połowy szkoły podstawowej. I sprawy sądowe się toczyły do jej pełnoletności w zasadzie, bo najpierw nie mogli się rozstać, bo był jeszcze podział majątku, bo były inne sprawy i to parę lat trwało, a potem była kwestia alimentów i trochę takiej walki o to dziecko. I ta moja pacjentka, już teraz jako dorosła, młoda osoba, 20-paroletnia, żyje w takim, ciężko mi to nazwać, ale mam wrażenie, że ona ma takie bardzo delikatne PTSD wręcz, ma bardzo delikatny zespół stresu pourazowego, gdzie jest bardzo lękową osobą. I jak zaczęliśmy mówić o tym lęku, to ja mam wrażenie, że duża część życia to było życie w lęku, co ten ojciec zrobi, co ten ojciec wymyśli. Bo akurat tam taka konfiguracja też była, powiedzmy, rodziców, tak? Że ojciec tutaj był agresorem w jakimś sensie. I to bardzo się odbiło i odbija na tym dorosłym życiu też.
Mówimy teraz o dorosłych takich, to mnie się też przypominają takie sytuacje, gdzie młodzi ludzie mówią mi na spotkaniach, poznali kogoś, super, ale chcieliby się pobrać. Nagle jest kłopot, bo w sumie chcieliby oboje tych rodziców na swoim ślubie, weselu. No i jak to zorganizować, gdzie ci rodzice nadal po latach potrafią odzywać do siebie nienawistnie i potrafią używać takich argumentów, co może tatę bardziej kochasz, może tak. Wolisz, żeby tata był, a jeszcze co może ma przyprowadzić tą swoją nową babę, już nie partnerkę, tylko babę.
Oczywiście, no przecież często są szantaże wręcz, jak on się pojawi, to ja nie przyjdę na ten ślub.
Tak.
Czy na odwrót. I to, no to jest straszne, bo tak naprawdę to jest tylko krzywdzenie tego dziecka.
Nawet dorosłego już człowieka, tak. Natomiast stawia się go w takiej sytuacji, no jak ma wybierać? I to jest właśnie to, o czym wcześniej rozmawialiśmy, że zapominamy, że my jesteśmy w innych rolach. Już ten rozwód był dawno, ale my jesteśmy w roli mamy, taty tego dziecka no i ono ma prawo chcieć oboje rodziców na swoich ważnych uroczystościach życiowych. Ci rodzice może za moment zamienią się w dziadków. I co? I
też ten kontakt będzie jakiś musiał być,
tak.
Prawda?
I jak mają potem te kontakty wyglądać, opowiadanie, no bo ten dziadek twój to jest taki, ja jestem tą lepszą babcią, dziadek powie, a wiesz co, ta twoja babka i historia ciągnie się już nie na pokoleniu nawet dzieci, ale wnuków.
No, bo to jest jeszcze jakby trochę odrębny jeszcze całkiem temat, ale bezpośrednio związany, czyli te przekazu międzypokoleniowego i tego, że bardzo duży konflikt, powiedzmy, w jakimś pokoleniu może rzutować dwa, może nawet trzy pokolenia dalej. Na rodzinę.
To jest chyba też to, co, bo teraz powiedziałam o rodzicach, którzy zamieniają się w dziadków, ale często, gdy ludzie się rozstają, włączają bardzo swoich bliskich, swoje rodziny, czyli właśnie to pokolenie dziadków, jakichś ciotek, przyjaciół, w ten konflikt i te dzieci też jakby są w to włączane, bo czasami są przepytywane, a jak było u taty? Z kimś tam był? Co on tam robił? I w drugą stronę też się to dzieje. Bo mówimy,
przesłuchania się dzieją
tak,
po prostu.
I to dziecko jest stawiane w takiej pozycji, jak na posterunku policyjnym, przy żandarmach, którzy oczekują odpowiedzi, właśnie zapominając, jak może to przeżywać dziecko.
Tak, jeszcze dla mnie najgorsze jest to, jak jeden z rodziców jakoś tak nakłania dziecko, czy umawia się z dzieckiem, w cudzysłowie, że to jest nasza tajemnica i nie możesz powiedzieć, co robiłeś, gdzie byłeś, z kim byłeś. I to dziecko ma straszny konflikt lojalności.
No właśnie, o tym warto pamiętać, że dzieci mają prawo kochać oboje rodziców, nieważne jakimi są dla siebie małżonkami, mają prawo chcieć o czymś rozmawiać z jednym rodzicem, o czymś rozmawiać z drugim, jakoś spędzać czas z jednym, inaczej z drugim. No bo my też jako ludzie mamy swoje predyspozycje do czegoś. Nie wiem, fajne gotowanie może być czasami właśnie nawet z tatą, nie z mamą, czy jakiś super spacer, wyjście na rower, z mamą, z ciocią, z kimś tam. I stawianie dziecko w takiej roli trochę szpiega czy powiernika tajemnic, to jest go obciążanie. Dziecko ma w tej relacji zostać dzieckiem, a nie jakimś śledczym, który ma potem dostarczyć dowody do rozwodu i ma uczestniczyć w jakby takiej zabawie detektywa. I te dzieci cierpią, bardzo cierpią wtedy, bo czują się po pierwsze przymuszane przez rodzica, po drugie czują, że no skoro są dzieckiem, nie wiem, mamy czy taty, to powinni być posłuszni też. Rodzice są autorytetami dla dzieci, więc jak rodzic mówi, masz to czy to, to często dzieci to robią, ale robią to z ogromnym poczuciem winy wobec drugiego rodzica. No i potem to się przekłada na... No myślę, to PTSD to jednak bardzo tutaj pasuje w różnych wymiarach. Ja też mam takie doświadczenie w pracy takich uprowadzeń rodzicielskich, gdzie gdzie oboje rodzice w tym konflikcie oczywiście zapominają, że każdy z nich ma prawo kontaktu z dzieckiem, do zajmowania się, do opieki i nagle jest przepychanka, który rodzic powinien mieć więcej tego czasu, jak ten czas powinien spędzać, gdzie i z kim, oczywiście. No i po złości to ja może nie wydam temu tacie syna czy córki, bo on dzisiaj to jest przeziębiony.
Tak. Albo odwiozę 2 godziny później niż się umawialiśmy,
tak,
bo się tak świetnie bawiliśmy.
Nie dając informacji, tak, że wszystko jest okej, chcemy przedłużyć, dobrze się bawimy. I druga strona już przeżywa jakieś lęki, ale zapominamy wtedy, że te dzieci też się boją. Bo boją się, po pierwsze, co się dzieje wokół nich, czemu coś się zmienia, czemu nie ma tak, jak jest umówione, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy pamiętali, że umawiamy się między sobą jako rodzice, ale umawiamy się też z dzieckiem. I dziecko ma prawo wiedzieć, że nie wiem, że środy na przykład, weekend to jest taty czas i wtedy o tej godzinie tata przyjedzie, a nie przyjdzie na przykład 2 godziny później czy wcześniej i mama wtedy nie mówi, albo my musimy nagle jechać na zakupy, bo coś potrzeba do szkoły, tylko że takie rzeczy można odłożyć na później, ale no niestety to jest wyraz konfliktu rodziców.
Oczywiście. Dziecko przede wszystkim potrzebuje stałości.
Tak.
To nie możemy dać tej stałości w sensie pełnej rodziny, ale możemy dać stałość w sensie jakby jasnych zasad tego kontaktu z jednym i z drugim rodzicem.
I to muszą dorośli ustalić. Nie możemy też oczekiwać, że dziecko zaraz wybierze, bo czasami rodzice, jak słyszę od dzieci albo od nich samych, oczekują, że to dziecko wybierze. Oczywiście z takim wyborem, z którym my się zgadzamy, bo innego jakby wyboru nie będziemy akceptować. Natomiast dzieci wtedy znowu są obciążane czymś, co nie powinno je obciążać, to powinni dorośli załatwić. Jeżeli decydujemy się na jakiś podział opieki rodzicielskiej, to uzgodniamy to między sobą. I tutaj warto trochę zapomnieć o tej nienawiści, bo ona się przekłada na dziecko. To dziecko cierpi. Tak naprawdę najbardziej. Nie my, jako dorośli, tylko to dziecko, że jest trochę takie przepychane, przerzucane, albo ma wybierać, no to dzisiaj gdzie chcesz jechać? Może chcesz z mamą zostać albo z tatą? To jest decyzja rodziców. Jak my to organizujemy? I potem ustalamy to z dzieckiem, dajemy mu taką informację. Myślę, inaczej jest już w przypadku nastolatków.
No tak, bo osoba kilkunastoletnia, powiedzmy, jest bardziej świadoma i może trochę lepiej rozumie też to, co się dzieje i może decydować bardziej o sobie.
No nasze prawo też takie daje taką możliwość, że powyżej 13 roku życia
głos dziecka już
tutaj jest brany pod uwagę, jest ważny.
Co nie zmienia faktu, tak szczerze mówiąc, a propos tego, co powiedziałaś, że to jest bardzo wygodne, nie? Bo to jest takie przerzucanie odpowiedzialności na dziecko i to niezależnie od wieku właśnie tego dziecka, to co ty przed chwilą przytoczyłaś, a to jest nasza odpowiedzialność, to nie jest dziecka odpowiedzialność.
Tak, ja myślę, że tu jest ważne przy nastolatkach, żebyśmy dali im możliwość wypowiedzenia się, natomiast żebyśmy właśnie tej odpowiedzialności nie przerzucali nawet na takiego 13-latka czy 14-latka, bo często rodzice też wtedy próbują trochę dzieci kupić. A, bo przyjedź do mnie, to może my pojedziemy wtedy na super wycieczkę. Albo, ach, jesteś już super, no to pojedziemy na zakupy. A w tle na przykład jest sprawa o alimenty, gdzie nadal nie potrafią się ci ludzie dogadać, jak te kwestie finansowe mają się ułożyć. A potem, ale przecież zrobiłam zakupy, są zakupy. Albo nie dołożyłeś do tych zakupów ważnych, więc jakby każda działka w sumie staje się takim polem do walki.
Tak, na każdym polu możemy się rozliczać potem, kto jest, nie wiem, lepszy, gorszy.
Tak, i oczekujemy, że to dziecko będzie nam wtedy wtórowało. No zobacz, tata nie daje ci na te korepetycje.
Tak. No to są czasem takie, powiedzmy, mikrokomentarze, które agresywne, które nastawiają dziecko przeciwko drugiemu rodzicowi. Ale ja chciałem wrócić na chwilę do tego, co wcześniej powiedziałaś, bo to mi się wydaje strasznie ważne, że z jednej strony, no myślę, że wszyscy mamy wpojone od malutkiego dziecka właśnie szacunek do rodziców, to, że rodziców trzeba słuchać, nie wolno złego słowa powiedzieć ani na mamę, ani na tatę. A potem w pewnym momencie nagle oczekuje się od nas tego, że będziemy faworyzować któregoś rodzica albo będziemy stać po stronie któregoś rodzica.
I jeszcze też dołożymy od siebie, co ten drugi rodzic złego robi.
No właśnie, jeszcze naskarżymy na tego rodzica
jakoś. Tak, że to potrafi jeszcze iść dalej. Tak. Nie tylko, że stajemy po stronie, że to dziecko ma stanąć po stronie mamy czy taty, ale jeszcze będzie z nami nadawało, oczerniało tego drugiego rodzica.
No właśnie, i to nawet jeżeli dziecko tego bardzo, powiedzmy, nie pokazuje, to jest to straszny konflikt wewnętrzny i to, co nazwałaś poczuciem winy wobec tego drugiego rodzica. Ja myślę, że to bardzo pracuje w tych dzieciach wtedy.
I myślę, że to się odbija na lata w takim kontakcie, no bo jak potem to dziecko czy nastolatek ma siedzieć fajnie na spotkaniu z tym drugim rodzicem, czy jechać z nim na wakacje, jak ma z tyłu w głowy, że ten rodzic jest tym niedobry.
No właśnie.
I to słyszy od tego drugiego, a może mieć swoje doświadczenie, na przykład całkiem fajne, że nie wiem, że ten tata czy mama, no właśnie, zabierają gdzieś, rozmawiają o różnych rzeczach, niekoniecznie związanych już właśnie z małżeństwem, ale takich nastoletnich, dziecięcych, szkolnych tematów. My czasami zapominamy, że w życiu dziecka ważni są oboje rodziców, że my jako samotny w przyszłości na przykład rodzic nie zastąpimy tego drugiego rodzica. Tata nie zastąpi mamy, a mama nie zastąpi taty. Czy też, nie wiem, jak pojawiają się nowi partnerzy, oni też tego rodzica nie zastąpią. Może być fajnie, bo czasami takie rodziny, i mamy ich coraz więcej, super się sprawdzają, takie patchworkowe. Tak. Że nowi partnerzy mają też swoje dzieci, one też są włączane w takie tryby rodzinne, że ta rodzina trochę się powiększa i jest w takim dość innym układzie. I to może się bardzo fajnie sprawdzać, ale to zależy od tego przekazu nas dorosłych, jak to przedstawiamy, jak pokazujemy emocje do tych właśnie pozostałych partnerów. I jakie mamy potem też oczekiwania od naszych dzieci, jak mają się zachowywać. Trudno oczekiwać nagle od dziecka, żeby do nowego partnera mamy mówiło tato, bo ma swojego tatę.
Oczywiście.
Więc nawet takie kwestie językowe, myślę, są trudne, bo za nim wiążą się też silne emocje. Zostawiamy dziecko w takim dużym konflikcie. No jak ma mówić do kogoś obcego tato? Jak to ułożyć, żeby dziecko miało poczucie komfortu, a my nie robimy też nic przeciwko takiej więzi rodzicielskiej?
No oczywiście, i tu bardzo potrzebne jest to, żeby patrzeć na dziecko przede wszystkim, a nie na to, czy mnie się zrobi, nie wiem, przykro, czy się wkurzę, tak, czy cokolwiek, tylko faktycznie jak dziecko to przeżywa, bo no to jest nasza odpowiedzialność jako rodziców wtedy, jako tych dorosłych. Zarówno, myślę, tych rodziców biologicznych, jak i tych partnerów, którzy dołączają, jak oni podejdą do tego dziecka i na ile no wejdą też w rolę tego opiekuna, powiedzmy z pewnego rodzaju takim szacunkiem dla biologicznego rodzica.
A też nie z poczuciem nienawiści na przykład do nowego partnera, że to przez niego na przykład małżeństwo rodziców się rozpadło i ten drugi partner ma tyle w sobie nienawiści, nie tylko też do, nie wiem, małżonki, ale też do nowego partnera, tej byłej małżonki już, że mówi, to przez niego. To on odebrał mamusię.
Tak.
Więc to jest, bardzo dużo zależy od nas dorosłych. Ja myślę, że 99% tak powiem szczerze, a 1% to jest kwestia właśnie dziecka, że ono ma prawo też być wściekłe na rodziców o rozstanie, nie podchodzić właśnie do tych nowych związków rodziców z entuzjazmem czy radością, tylko może wtedy robić niefajne numery. Kiedyś usłyszałam od jednej dziewczynki, o tak przypadkiem przechodziła, potknęła się i tak kopnęła tego chłopak ma.
Przez przypadek.
Przez przypadek.
No, dzieci też wyrażają emocje i też mają emocje z tym związane. Ale wiesz co, przerwę ci na moment, bo płynnie przechodzimy, powiedzmy, do drugiej części tego, o czym chciałem, żebyśmy porozmawiali. Skupiliśmy się jakoś mocno na razie na rodzicach, bo tak jak powiedziałaś, jakby lwia część odpowiedzialności jest po stronie rodziców. I chciałbym, żeby ta część tego odcinka, tej naszej rozmowy trafiła może do rodziców, którzy niestety albo są po rozwodzie, albo może będą planować rozwód, albo cokolwiek, i żeby zadbali o to dziecko. Natomiast ta druga część i to, na czym chciałbym, żebyśmy jeszcze się skupili, to jest ta perspektywa dziecka. I to w nawiązaniu w zasadzie do tej odpowiedzialności, o której powiedziałaś, ja jako trochę taki apel, ale to, co chciałbym powiedzieć, to to, że dziecko nigdy nie jest winne rozpadowi związku rodziców. Niezależnie od wieku tego dziecka i od tego, co się działo. A to jest chyba częsty taki motyw w ogóle przy rozwodach i w rodzinach, że dzieci bardzo biorą na siebie winę.
Tak, bo nie rozumieją świata rodziców i nie rozumieją tej perspektywy, że rodzic to nie tylko rodzic, ale też małżonek. Zwłaszcza jak mówimy tutaj o małych dzieciach, więc odbierają to, może byłem grzeczny, może się źle zachowywałem, bo zazwyczaj jak są silne emocje między rodzicami, oni zaczynają się kłócić, dochodzić, to nie możemy oczekiwać, że dziecko wtedy będzie super grzeczne, tylko tak jak powiedziałam wcześniej, że też może gorzej się zachowywać, bo nie radzi sobie z tymi emocjami, które odbiera od rodziców, jest świadkiem różnych sytuacji, słyszy. Nawet jak znam takie sytuacje, że rodzice starali się to w miarę bezboleśnie przeprowadzić, to dzieci też często pokątnie słuchały, wiedzą, że coś się zmienia i próbują to zrozumieć, więc rozumieją to po dziecięcemu.
Tak, przepraszam cię, ale tak pomyślałem, że to jest ten mit, że kłócimy się tak, że dziecko nie słyszy, nie? I nie widzi, że nie jest świadkiem. A tak naprawdę dziecko wszystko czuje, tak? Wszystko odczuwa i przeżywa to, co w nas się dzieje.
To takie gumowe ucho, jak się kiedyś mówiło. I czasami wtedy dzieci bardziej nadsłuchują.
Tak.
Bardziej są wyczulone, że jest nie tak, jest źle. I co się dzieje, o co chodzi? No i im mniejsze są dzieci, tym niestety bardziej to odbierają do siebie, bo są bardzo związane z rodzicami, więc odbierają, że one jako ogniwo tej rodziny może nawaliły i może, żeby gdyby były fajniejsze, milsze, grzeczniejsze, bardziej pomagały, lepiej się uczyły, bo to nie tylko mówimy o malutkich dzieciach, ale też o takich dzieciach, które już są w szkole podstawowej, to może moi rodzice nie kłóciliby się, byliby razem. No czasami my też jako rodzice robimy czasami głupie rzeczy, to już tak powiem dosłownie, i czasami powiemy coś, ty jesteś taki niegrzeczny, może chcesz jechać teraz do taty, to cię zostawię u niego, albo no widzisz, nawet tata z tobą nie wytrzymał. I czasami nie zdajemy sobie sprawy, mówimy coś w złości dużej, ale nie zdajemy sobie sprawy, jak te słowa działają na dziecko. I dziecko wtedy rozwija się w takiej perspektywie, że jest tym złym. Po co ma się starać?
Przerzucamy odpowiedzialność.
Tak, po co ma się na przykład starać, skoro jest tym złym i na przykład jest bardziej zauważane, jak przeszkadza w domu, jak dokuczy, nie wiem. Panie w szkole zaczynają się skarżyć i nagle jest dwójka rodziców. A nie jeden rodzic.
Tak, jest to takie przywołanie trochę tych obojga rodziców.
I dziecko ma doświadczenie. O, jestem niegrzeczny. Interesują się mną. Są oboje rodzice. Jedno i drugie ze mną rozmawia. A wcześniej było to na przykład przy sytuacji rozwodu niemożliwe.
Tak. No właśnie to przy małych dzieciach. Ja tak myślę trochę o tych starszych, też o nastolatkach. Bo pomyślałem o tym, że rodzice jakoś często, o ile te młodsze dzieci, powiedzmy, mogą przekupić, o tyle te starsze, mam wrażenie, że bardziej wpędzają trochę w takie poczucie winy, przerzucającą odpowiedzialność właśnie, że to ono się powinno starać o kontakt z tym ojcem czy z tą matką, a rodzic no, może nie zwracać uwagi, tak? A to dziecko ma faktycznie walczyć o ten kontakt.
Tak. I czasami sami, bo to też słyszę na spotkaniach, dorośli mówią dzieciom, no przecież nie dzwonisz do mnie.
Tak, 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 właśnie. To jest bardzo częste, że ty się nie kontaktujesz i koniec.
A to jest jednak odpowiedzialność rodzica. To rodzic ma się kontaktować z dzieckiem. Pewnie fajnie jest, jak dziecko uczy się i też próbuje to zrobić, ale nie możemy wymagać od dziecka, nastolatka, że przejmie odpowiedzialność za relacje rodzic-dziecko. To stoi jednak po stronie rodzica.
No im starsze, powiedzmy, to dziecko i do dorosłości, no to rozumiem, że powiedzmy ta odpowiedzialność ze strony dziecka się zwiększa pomału. Mhm. Natomiast tak jak mówisz, no tym bardziej jeżeli mówimy o sytuacjach, gdzie zazwyczaj jest jakiś rodzaj konflikt z tym rodzicem, czy jakoś jest no, zła relacja po prostu z tym rodzicem i to jest po stronie rodzica, żeby próbować odbudować ten kontakt, zadbać o ten kontakt.
Tak, ale też nie przerzucać takich rzeczy, które my mamy do naszego byłego małżonka na przykład, na dziecko i nie porównywać, bo ty jesteś taki jak tata.
Tak, no to są, mam wrażenie, najbardziej bolesne, jedne z najbardziej bolesnych porównań wtedy.
Ale jakby wchodząc w tą taką odpowiedzialność za relacje, ja ostatnio usłyszałam od takiej nastolatki i ona to z takim dużym poczuciem smutku, trochę złości opowiadała. Jak usłyszała od taty pretensje, bo tak to odebrała, że nie pamiętała o urodzinach dziadków, czyli jego rodzicach, i nie da zadzwoniła wtedy. I ona opowiadała o tym w takim kontekście, że ona jakby nie pamiętała, kiedy ci dziadkowie mają urodziny. Pamięta dziadka, babci, takie
daty. Umówmy się, który nastolatek pamięta urodziny czy imieniny dziadków.
No właśnie. I jeszcze coś takiego powiedziała, przecież zawsze mi rodzice przypominali tym. I nagle potem trochę jakby oberwała za coś, co może nie jest związane z nią, może jakąś przepychanką między jej rodzicami. I ona doświadcza tego na siebie, sama się czuje trochę pogubiona w tym. I to jest to, co my robimy właśnie naszym dzieciom. To jest nastolatka, która fajnie może w szkole funkcjonować w relacjach rówieśniczych, ale potrzebuje wsparcia i nauczenia różnych rzeczy od rodziców.
Jak najbardziej. I tutaj też pomyślałem właśnie o tym, że wpędzamy w poczucie winy te dzieci.
Tak.
Te dzieci są w strasznym poczuciu winy w tych konfliktach.
Że czegoś nie zrobiły, tak, albo nie
są
tak zrobiły.
Wystarczająco dobre, albo że się niewystarczająco starają. Ja tutaj pomyślałem też o takiej sytuacji, gdzie rodzice tak jakby, może nie tak, że dziecko staje się niewidzialne po rozwodzie. Że każdy z rodziców skupia się na sobie, na swoim nie wiem, cierpieniu, na swoim też odżywaniu, bo swoje życie takie singielskie zaczynają na przykład, a to dziecko znika i u jednego, i u drugiego.
Tak, i to się niestety, ale bardzo często zdarza, że w sytuacji, kiedy jeszcze sprawa rozwodowa trwa i ci rodzice szarpią się o tą uwagę, to ja cię zabiorę tu, to ja ci kupię to i robią to oboje.
Tak, tak, zazwyczaj tak.
No, bo to nie można powiedzieć, że tylko jedna strona. Najczęściej to robią oboje rodziców i nagle rozwód już jest za nimi, jakiś czas troszeczkę odszedł i nagle oboje. Tu chcemy mieć nowego partnera, tu chcemy wyjść, spotkać się i trochę robią coś takiego, jakby to dziecko im przeszkadzało w życiu.
Tak,
bo nagle jest... trzeba się nim zająć, przyjechać na to spotkanie, pojechać może na jakieś korepetycje, albo nawet na wizytę lekarską. Nie mówię już o takich przyjemnościowych rzeczach.
No tak, tylko obowiązkach.
O obowiązkach. Mhm.
Jak najbardziej. I tutaj trochę to tak wygląda chyba czasem, że rozwód kończy pewien etap, a dziecko jest elementem tego zamkniętego niby już etapu i faktycznie może wręcz przeszkadza w dalszym jakby życiu. I tutaj, bo wiadomo, że tu na różnym etapie życia tego dziecka różnie będzie to przeżywać, ale też myślę o takich nastolatkach przede wszystkim, porzuconych w zasadzie. Jak oni sobie radzą z tym? Bo ja mam wrażenie, że to jest młodzież, która albo idzie w taki silny bunt i szuka takiego środowiska, które je zaakceptuje, które je przyjmie, w którym będzie czuła się bezpiecznie, a najczęściej jest to jednak trochę przynajmniej patologiczne środowisko jakoś.
Tak, albo uczy się, że właśnie w takich chwilach, kiedy jest, że się zachowuje, kiedy, nie wiem, szkoła na przykład zwraca uwagę o zachowanie, to nagle ci rodzice są zawezwani, tak przywołani do tej uwagi i w cudzysłowie troski nagle o dziecko,
tak.
Czyli wtedy nie można oczekiwać, że to dziecko będzie tym takim spokojnym nastolatkiem, tylko może iść w takim kierunku, że coś zbroi, odpysknie na przykład nauczycielowi na lekcji albo wrzuci na YouTube'a jakiś dziwny filmik, bo ma to doświadczenie, że wtedy ma więcej uwagi od rodziców, bo jak jest za spokojnie, to znika, tak. Nie ma. Nie ma dziecka.
Bo jak jest dobre i grzeczne, to okej, okay, po prostu. I nie musimy mu poświęcać uwagi.
Tak, albo trochę w drugą stronę, że musi być tak perfekcyjny.
Właśnie o tym miałem powiedzieć. Aha.
Tak idealne w szkole średnia, nie 5-0, ale 6-0 musi być.
Tak.
Ja kiedyś usłyszałam na spotkaniu, że średnia 5-8 to już jest dramat. I te dwa takie, te punkciki do tej 6-0, co zrobić, żeby były, bo będzie największy dramat w życiu. Ale to jest to, że to nie dziecko samo to robi, sobie. Ono się tego wyuczyło przez nasz rod dorosły. Tak pokazaliśmy dziecku, że jest ważne tylko wtedy, kiedy jest genialnym uczniem, może super sportowcem, musi mieć jakieś świetne hobby i my mamy się czym chwalić.
Tak, czy w zasadzie można powiedzieć, że jeżeli dziecko się wyróżnia, czy
tak.
Pozytywnie, czy negatywnie, to wtedy ma uwagę, a nie może być zwykłym dzieckiem, normalnym.
Normalnym, które może nie chcieć na jakieś zajęcia, dokładnie. Może chcieć wyjść się spotkać, może mieć trójki, czwórki.
Oczywiście być przeciętnym, normalnym
tak.
Dzieckiem.
I dobrze się wtedy rozwijać.
Właśnie, bo to jest chyba kluczowe, że żadna ta skrajność tak naprawdę nie jest zdrowa dla dziecka. Ja tak myślę, bo o jednej z moich pacjentek, już dorosłych w tej chwili, gdzie kobiet, dziewczyna jest studentką i ona poszła powiedzmy w taką jeszcze trzecią stronę, mam wrażenie, ponieważ jej rodzice się rozwiedli, jak ona właśnie była taką późną nastolatką, 15-16 lat miała mniej więcej i ona weszła jakby w rolę dorosłego. Ona tak jakby musiała bardzo szybko dorosnąć i dojrzeć. I wziąć odpowiedzialność za różne rzeczy, bo mama, z którą została, no tak jakby trochę przestała ogarniać tą rzeczywistość i bardzo, najpierw oczywiście bardzo przeżyła rozwód, ale potem jakby skupiła się na sobie.
Też mam takie sytuacje, gdzie nawet te takie starsze dzieci, nastolatki, czują wtedy odpowiedzialność za młodsze rodzeństwo, że właśnie stają się tymi rodzicami dla swojego młodszego rodzeństwa, że odbiorą ze szkoły, pomogą przy lekcjach, zabiorą na plac zabaw. To jest fajne, jeżeli to się dzieje raz na jakiś czas, że rodzic poprosi, a wiesz co, a weź tak posiedź z pół godziny, ja coś załatwię sobie wtedy, a nie gdy to jest dzień w dzień, to jest notoryczne i w dziecku takim rodzi się takie poczucie odpowiedzialności, które nie jest w ogóle jego i to ten nastolatek powinien wyjść wtedy ze swoimi rówieśnikami, powygłupiać się, posiedzieć, nie wiem, na Netflixie jakiś serial z koleżanką czy z kolegą obejrzeć, a nie na przykład robić zakupy do domu, zrobić obiad, bo właśnie któryś z tych rodziców staje się już takim niewydolnym rodzicem i nie, no nie wchodzi w tą rolę rodzica, tylko może być nawet w depresji jakiejś, ale też no, musi jechać na delegację, chce się zająć sobą, jedzie spotkać się ze znajomymi i no ty już jesteś taki duży, to może
sobie
poradzisz sobie.
I zajmij się najlepiej wszystkim,
tak.
A ja... Nie, zajmę się sobą, tak, czy swoim życiem.
I w pewnym sensie to jest nadal niewidzialne dziecko, bo
tak.
Jest niewidzialne w jego potrzebach, w jego dorastaniu, w jego emocjach, a jeszcze ma być rodzicem.
No właśnie, bo tutaj jeszcze często wręcz się role odwracają, w takim sensie, że to dziecko czuje się odpowiedzialnym za rodzica. i za to, co się dzieje z tym rodzicem.
Trochę takim partnerem staje się.
Tak, partnerem rodzica, no właśnie.
Że rodzic zaczyna mu się zwierzać, potrzebuje takiego przyjaciela czy przyjaciółki i zaczyna opowiadać takie kwestie właśnie, czy związane z byłym rozstaniem, czy z jakimiś takimi dylematami życiowymi, które też nie są do udźwignięcia przez dziecko. Nawet takie nastoletnie. I trochę ma pomóc w decydowaniu nad różnymi takimi rodzinnymi kwestiami i bierze odpowiedzialność, nie wiem, właśnie za swoje nagle wychowanie, za wychowanie młodszego rodzeństwa. No to młodsze rodzeństwo też ma takie trudne doświadczenie, bo trochę jest pogubione, to nagle starsza siostra czy starszy brat jest bratem, czy mamą, czy tatą.
No właśnie, kto jest...
I kogo ma słuchać.
Tak, kogo ma słuchać, na przykład.
To trochę ja znam takie też z opowieści już właśnie dorosłych pacjentów, którzy opowiadają o tym, jak im się posypały relacje z rodzeństwem.
Przez to.
Przez to właśnie, bo musieli być tym rodzicem, a to młodsze rodzeństwo właśnie zaczęło się dorastać, buntować. I ten bunt nie był przeciw rodzicowi, ale przeciwko temu starszemu rodzeństwu.
Tak, mam też jedną taką pacjentkę, już kobietę po 40, która ma powiedzmy około 10 lat młodsze rodzeństwo, brata i siostrę. Jakby u nich ich to bardzo tak zżyło ze sobą, powiedzmy, i te doświadczenia dzieciństwa, ale ona ostatnio ośmiała się na spotkaniu, że oni dalej ją trochę traktują tak
jak
po matczynemu. No właśnie, bo sama się śmiała, że poprosi życzenia jutro.
Aha.
Czy, no bo to było wczoraj, tak, na Dzień Matki, tak, od nich, więc no zostaje to, w jakimś sensie zostaje w nas potem. No właśnie, ale tutaj też pytanie, jak taki późny nastolatek, czy wczesny dorosły, powiedzmy, który jest w takiej roli tego niewidzialnego dziecka, może sobie radzić z tym i co on może zrobić tak naprawdę?
No, co zrobić, to ja bym zachęcała do zgłoszenia się, myślę, na jakieś spotkanie z terapeutą czy z psychologiem, trochę na zasadzie zrozumienia tego, co się dzieje. No tylko tu też jest ważna kwestia tych rodziców, żeby oni dali swojemu dziecku takie przyzwolenie, że ono ma prawo iść na takie spotkanie i nie ma w tym nic złego czy przeciwko rodzicowi, ale że dziecko przez lata było obciążone różnymi rzeczami, i ma prawo zadbać o siebie. Czasami słyszę też od młodych ludzi, że bardzo fajnie pedagodzy w szkołach czy psycholodzy w szkołach trochę wyłapują takich młodych nastolatków i mówią, to przyjdź pogadać. Albo jak widzą, że to już nie jest tylko kwestia na terenie szkoły, to mówią, a może warto by iść do tego terapeuty i chociaż na te kilka spotkań tak po prostu pogadać. No bo myślę sobie, że to jest bardzo trudne, jak się odnaleźć jako nastolatek właśnie w takiej bardzo trudnej sytuacji, jak zbudować swoją samoocenę, tożsamość i tworzyć siebie na przyszłość w momencie, kiedy ma się doświadczenie, że te potrzeby są nieważne dla dorosłych.
No tak, bo to jest taki przekaz w zasadzie za tym idzie, że ty jesteś nieważny.
Więc to jest bardzo chyba też trudna praca takiej młodej osoby i ona powinna być ze wsparciem rodziców, tego świata dorosłego.
Ja tak pomyślałem, że to, znaczy zgadzam się z tą jak najbardziej, że taki kontakt terapeutyczny, który mógłby no, jakoś zobiektywizować całą sytuację i pomóc też zrozumieć lepiej to, co się działo. I żeby to dziecko, niezależnie ile ma lat, 13 czy 20 parę,
tak.
Czy ten, ale mogło siebie inaczej zobaczyć i przeżyć to, czego ono potrzebuje i co, jak o siebie może zadbać.
Uznać w ogóle, że ma prawo też do potrzeb.
A no właśnie.
Że to, co czuje, to, co chce, to nie jest nic dziwnego, tylko to jest naturalne.
Tak.
Że ma prawo chcieć tego, oczekiwać tego i oczekiwać też coś od rodziców w różnych sferach życia. I że ma czasami też, nie czasami, że ma prawo domagać się od rodziców wypełniania różnych obowiązków. Że można zwrócić uwagę rodzicowi, mamo, tato, ja potrzebuję teraz tego czy tego. Tylko To już jest taka chyba dalsza kwestia, bo najpierw trzeba samemu sobie uświadomić.
Tak, trzeba się poznać.
Tak, poznać siebie, jaka jestem, czy jest, co w środku mam, czego chcę.
Oczywiście. Ale też tak pomyślałem, bo powiedzmy, nie każdy trafi na terapię. Mhm. Może też nie wszystkie sytuacje są takie, oczywiście, że jest to jakby niezbędne. Ale właśnie a propos tego, co powiedziałeś, tak sobie pomyślałem, że trochę poszukanie na zewnątrz, poza tym systemem rodzinnym, niewydolnym, tak, który nie daje tego, co powinien dać, czyli tego bezpieczeństwa, tego poczucia wartości i tak dalej, że próba poszukania gdzieś na zewnątrz takich osób, które mogą być takim wsparciem.
No tak jak powiedziałeś w grupie rówieśniczej.
No właśnie.
Że czasami jest tak, że to może być taka grupa, która nas ściąga w dół i namawia do niefajnych rzeczy, tak. Ale to może być bardzo fajny przyjaciel czy przyjaciółka, do którego możemy się wyżalić, wypłakać, albo po prostu posiedzieć w ciszy i jest takim wsparciem dla nas, ale też nas motywuje czasami do fajnych rzeczy, że a może chodź, przejdziemy się, a może coś rozrobimy wspólnie. Czyli to szukanie na zewnątrz, jeżeli nie ma w domu, no to jest podstawą, no bo każde dziecko kiedyś staje się dorosłym. I myślę, że w tym ten okres nastoletni jest takim bardzo okresem trudnym, bo to jest okres przejściowy. Już nie jest się dzieckiem.
Rodzice powinni kierować w jakimś sensie, czy prowadzić troszkę, prawda? Wskazywać tak. Jakąś drogę, no tak to nazwijmy.
Dziecko, już ten młody człowiek nie jest dzieckiem, ale też nie jest dorosłą osobą. I musi się uczyć, jak z tych dwóch światów wybrać takie najlepsze rzeczy dla siebie, żeby potem stać się takim, myślę, zdrowym dorosłym, który może funkcjonować w świecie samodzielnie.
I to w sumie też a propos tego tak pomyślałem, że grupy rówieśnicze jakby myślę, że są też taką podstawą, jeżeli jesteśmy w stanie odnaleźć się w takiej grupie, jakoś mieć takich, nawet nie wiem, dwóch przyjaciół po prostu, tak, ale bliskiej osoby. A z drugiej strony pomyślałem, że tak naprawdę dla młodzieży też jest bardzo dużo jakiegoś rodzaju, nie wiem, grup takich zorganizowanych, tak? Czy to, nie wiem, religijnych, tak? Młodzieżowych wokół kościoła, czy wokół hobby różnego rodzaju, czy zainteresowań. Nie wiem, harcerstwo choćby nawet.
Tak, ale to może być nawet grupa sportowa.
No właśnie, grupa idą sportowa.
Wspólnie na basen, trenują, grają w piłkę, siedzą na zajęciach plastycznych i coś tworzą. To mogą być różne miejsca. Ważne, żeby można tam się odnaleźć i poczuć komfortowo.
Tak, poczuć się bezpiecznie.
Tak.
Ja pomyślałem też o takich grupach bardziej zorganizowanych, bo tam zawsze jest ten dorosły obiekt jakby prowadzący, tak? Który też może stać się, nie wiem, delikatną protezą, tak? Opiekuna.
No bo jak my mówimy o dorastaniu, no to mówimy też o tym, że ta dziewczynka zamienia się w kobietę i ten chłopiec zamienia się w mężczyznę i no kwestia właśnie w jakich zamieniają się dorosły, jakie wzorce, które doświadczyli, przeniosą swoje życie dorosłe, z jakimi partnerami będą się wiązać, czy nie wiem, będą się bali. Wiem, dziewczynka będzie jako dorosła kobieta bała się spotykać z mężczyznami, bo będzie bała się, że sytuacja z jej domu rodzinnego na przykład powtórzy się.
Tak, taki lęk przed odrzuceniem albo przemocą, z którą może się spotkać. Jak najbardziej. I w drugą stronę też jakby.
Oczywiście.
Też takie przypadki miałem. Ale tak to bardzo rzutuje. Bardzo rzutuje, bo jednak, co by nie mówić, ale to rodzice, zakładając, że są, tak, że nie opiekuje się nami ktoś inny, ale rodzice są tym takim archetypem kobiety, mężczyzny, ról kobiecych, męskich i jakby archetypem związku i tego, jak wchodzić w relacje w ogóle.
Więc to, jak pokazują, że im było między sobą kiepsko, że przez lata nie potrafią się dogadać, nawet w kwestii dziecka i na przykład używają dziecka do przekazywania informacji, odbierz to, czy zrób to i nie mówią tego wprost drugiemu rodzicowi, tylko zmuszają dziecko, to nie możemy oczekiwać, że takie dziecko w dorosłym życiu będzie sobie świetnie radziło, bo może być lękowe, może się bać różnych takich sytuacji, gdzie jest duża presja. gdzie możecie czuć przeciążone właśnie taką nadmierną odpowiedzialnością. No, tak jak powiedziałeś, właśnie te archetypy, no to jest to, co my pokazujemy dziecku.
Bo dzieci się uczą z tego, co widzą, a nie z tego, co słyszą. Przede wszystkim.
Tak, uczą się przez doświadczenie.
Uczą się przez doświadczenie i obserwacje.
My możemy deklaratywnie różne rzeczy naszym dzieciom powiedzieć, ale one zaraz to sprawdzą w działaniu. Jak my zareagujemy? Czy pamiętamy o nich, czy też nie?
Chyba będziemy zmierzać do końca tej naszej rozmowy. Bardzo fajnie i długo udało nam się to poprowadzić. Ja jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem w połowie, ale to, że powiedzmy do wszystkich dzieci, niezależnie od wieku osób rozwodzących się, że to nie jest wasza wina, że rodzice się rozwiedli i to nie jest wasza odpowiedzialność. Ani za rozwód, ani za to, co się dzieje z rodzicami. Bo to też, to rodzice odpowiadają za to, jak są w stanie zadbać potem o was i o siebie, no, przy tym wszystkim. No dobrze, myślę, że taki bardzo ważny temat. Wątków moglibyśmy jeszcze 150 różnych poruszyć. Może kiedyś jeszcze dasz się zaprosić na taką rozmowę. A dzisiaj kończymy na tym. Dziękuję ci bardzo za tą rozmowę, Kasiu. Jeszcze raz przypomnę, Katarzyna Śmiłowska była z nami, psychoterapeutka, z którą współpracujemy już od paru ładnych lat i zbieramy te trudne doświadczenia, którymi się z wami też dzielimy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. I zapraszam na kolejny odcinek.